Gość Radia Gdańsk.
W naszym studiu zastępca burmistrza Władysławowa Kamil Pach, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy.
Trochę nam życie napisało taki scenariusz, że miał być pan burmistrz, umówiony już, o, dobre dwa tygodnie temu, no ale wyszła taka sytuacja, jak rozumiem, że kłopot bieżący z dostępem do wody pitnej w mieście jest posiedzenie sztabu kryzysowego w tym momencie, kiedy nasza rozmowa się odbywa, stąd pana też obecność, ale pan wszelkie informacje ma. Pytanie kluczowe, jak długo jeszcze to potrwa, to, czyli ten problem z dostępem do wody pitnej w części Władysławowa?
Od tego zacznijmy, tak, to pokazuje, że życie pisze nieoczekiwane scenariusze. Dwa dni temu zaczęła się sytuacja we Władysławowie, w której jesteśmy w tej chwili w trybie zarządzania kryzysowego w wyniku skażenia wody w części wodociągów na terenie miasta Władysławowa. No niestety musimy w pierwszej kolejności zabezpieczyć dostawę wody do mieszkańców. No i poprzez spółkę Ekowik w tej chwili prowadzimy czynności, żeby jak najszybciej przywrócić normalny tryb poprzez płukanie wodociągów i poprzez chlorowanie wodociągu, no i regularne badania, tak żeby monitorować na bieżąco to, co się dzieje.
Najwcześniej, kiedy ten powrót wody pitnej będzie możliwy, to jest sobota. Rozumiem, wtedy będą pierwsze wyniki badań, które są niezbędne, te badania do przeprowadzenia, do podjęcia decyzji jakiejkolwiek.
W dniu wczorajszym zostały pobrane przez niezależną firmę Cover próbki wody. Te próbki wody będą, ich wyniki będą znane dopiero niestety w godzinach popołudniowych w sobotę.
Czyli godziny popołudniowe, wtedy będą znane wyniki i jak na bazie tych wyników dalsza decyzja, co zrobić, którą będzie, jak rozumiem, sanepid podejmował.
Oczywiście tutaj kluczową rolę odgrywa sanepid, który w reżimie oczywiście prawnym wydaje stosowne zalecenia bądź warunkowego dopuszczenia do spożycia, bądź całkowitego zakazu. W tym przypadku liczymy na to, że uporamy się jakby z tym problemem. Będzie jakby tutaj sytuacja już opanowana na tyle, żeby przynajmniej w tym obszarze dzisiaj wyłączenia wody z użycia będzie zalecenie warunkowe, na przykład po przygotowaniu do jego spożycia. Ale tak, no, sobota pokaże, w którym miejscu jesteśmy, ponieważ w tej chwili monitorujemy całe ujęcie wody i cały wodociąg, który zasila nie tylko tę część Władysławowa, ale całe Władysławowo, no i inne miejscowości, chociażby w gminie Puc czy w Jastarni.
Rozumiem, że to nakreśliliśmy optymistyczny scenariusz. Pesymistyczny jest taki, że wyniki będą niepomyślne i będzie trzeba procedurę powtarzać całą i znowu czekać i określać, kiedy to będzie możliwe.
No musimy przygotować się na również ten najgorszy, bo oczywiście nie możemy go pominąć, więc dzisiaj właśnie już o 8 burmistrz, jak codziennie zresztą od 2 dni, prowadzi sztab kryzysowy, żeby monitorować, sprawozdawać to, co się dzieje na bieżąco, ponieważ my mówimy o sobocie jako o tych wynikach już końcowych pewnych, ale w trakcie już oczywiście też jesteśmy na bieżąco z Instytutem w kontakcie, gdzie widzimy, czy to idzie w tym kierunku, czy w drugim. No i przygotowujemy się oczywiście na ten wariant również najgorszy, bo do tego jesteśmy zobowiązani. Nie może nas to zaskoczyć.
Jaka jest skala problemu? Pytam o skalę problemu w tym sensie, ilu osób ona dotyczy. No nie tylko mieszkańców, ale też turystów, którzy mogą przebywać w tym rejonie, chociażby na kwaterach prywatnych tak zwanych.
To jest 35 ulic, które są określone poprzez pewien promień od miejsca, w którym doszło do tego skażenia i wykrycia nieprawidłowości na wodociągu. Oczywiście profilaktyka nakazuje, że dotyczy to całego ujęcia wody, więc jakby zalecenie sanepidu i decyzja określiła, że no trzeba jakby zwrócić szczególną uwagę na całym obszarze.
Na całym ujęciu, tak
jest. Mhm. Ale to bezpośrednie jakby tutaj ograniczenie to jest około od 400 do 450 gospodarstw. No jeżeli chodzi o skalę turystów i ich jakby udział w tym, no ciężko nam dzisiaj to oszacować, bo nie mamy takich pewnych informacji.
Nie ma takich pełnych, rozumiem,
danych. Nie ma tych danych, z których moglibyśmy jakby to pozyskać. Jesteśmy jeszcze oczywiście w okresie sezonu. No ten sezon już nie jest aż tak intensywny, jak chociażby w tym, no, na szczęście weekendzie ostatnim sierpniowym, tak? Ponieważ ten długi weekend 15 sierpnia to było pewne oblężenie, jeżeli chodzi o nasz region.
Więc, czyli szczęście w nieszczęściu, że to się nie
no,
zdarzyło
można
wcześniej.
Tak, można tak powiedzieć, oczywiście. Nie tłumaczymy tego, ale no, troszeczkę tutaj los pomógł.
Czy już wiecie, co się wydarzyło i jaki jest powód tego? No, to rozumiem, że to jest zewnętrzne skażenie, że to nie leży po stronie ujęcia samego, ale co się stało?
No, trzeba sobie powiedzieć, że nie dzieje to się często i praktycznie tutaj pracownicy spółki Ekowik nie pamiętają nawet ostatnio, kiedy mieliśmy do czynienia z tego typu podobną sytuacją przekroczenia tej akurat bakterii grupy E. coli. Ale trzeba sobie też powiedzieć, że do takiego skażenia może dojść banalnie prosto. Instalacja wewnętrzna na ujęciu wody, czy w gospodarstwie domowym, czy na przykład w gospodarstwie podwórkowym, taka woda ogródkowa. Jeżeli nie posiada stosownych zabezpieczeń antyskażeniowych, to ta woda poprzez cofnięcie się może po prostu skazić wodociąg główny. No i oczywiście dzisiaj te wszystkie standardy, które są na wodociągach, na ujęciach wody, pozwalają to szybko niwelować, ale jeżeli dojdzie do takiego silniejszego skażenia, no to niestety mamy taką sytuację jak w tej chwili. Panie redaktorze, bardzo ciężko dzisiaj mówić o konkretnej przyczynie. My możemy coś zakładać, ale cały czas są jakby tutaj ustalenia. Znaczy, w obszarze Władysławowa, w tej części, o której rozmawiamy, zewnętrzna instalacja zgłosiła nam, czyli podmiot prowadzący działalność zgłosił nam, że doszło u niego do skażenia na wewnętrznej instalacji. To oczywiście zobligowało
spółkę. Przedsiębiorca
tak jest. Mhm. Zobligowało spółkę do tego, żeby jak najszybciej to zbadać. No i akurat okazało się, że te przekroczenia są po zewnętrznej stronie, czyli na wodociągu. No to rozpoczyna całą procedurę i ten stan, w którym jesteśmy. Aczkolwiek nie możemy zakładać, że to jest akurat ta konkretna przyczyna.
Czyli przyczyna może być inna.
Rozumiem. Może być
i to
inna.
Też jest dochodzenie epidemiologiczne sanepidu pewnie w tej sprawie.
Bardziej po stronie spółki te ustalenia będą. Okay.
Po stronie spółki. Dobrze. Zostawmy ten temat. Czekamy na informacje, które będą w sobotę płynąć. To ważne dla mieszkańców, dla turystów. Sobota najwcześniej.
Tu apeluję o to, żeby śledzić komunikaty podawane przez burmistrza na stronie no, głównej gminy, ale też na stronach profilu facebookowego. Więc te komunikaty są regularnie wydawane. Burmistrz od godzin porannych do godzin nocnych praktycznie pracuje cały czas w trybie zarządzania kryzysowego.
I na pewno w tym czasie też tę wodę pitną będziecie starali się alternatywnymi sposobami dostarczać.
Oczywiście. Na bieżąco, tak na bieżąco jest udostępniona woda do oczywiście tutaj bezpośredniego spożycia, do spożycia po przegotowaniu, czyli mówię o wodzie zarówno butelkowanej, jak i wodzie takiej z baniaków zbiorczych. No i uruchomiliśmy w dniu wczorajszym również zewnętrzne takie punkty natryskowe, gdzie można skorzystać z tych miejsc, no żeby po prostu, krótko mówiąc, wykąpać się, czy skorzystać z tego, jeżeli ktoś ma tego typu obawy, że aż No po prostu nie chcę tego robić w domu.
No bo zakazu czy rekomendacji, żeby nie myć się w tej wodzie, to nie ma, chodzi o spożywanie, prawda? Ale rozumiem, że to jest co, takie
zgodnie
dmuchanie
z przepisami,
na zimne, czy jak to wygląda?
Zgodnie z przepisami, które jakby w tej chwili wyłączyły wodę w tym obszarze do użytkowania, mamy możliwość tylko i wyłącznie korzystania z tej wody do spłukiwania toalet, no bo takie są normy i tak sanepid
takie
musi napisać
wytyczne
w decyzji. Mm-hmm. Aczkolwiek też pracownicy sanepidu apelują o pewnego rodzaju logikę w tym i rozwagę, żeby po prostu we własnym odczuciu, we własnej jakiejś ocenie tej sytuacji, no oczywiście ograniczając to zużycie codzienne, tak, no bo musimy troszeczkę tą interwencję wprowadzić, odnaleźć się w tej rzeczywistości.
Dobrze, zostawmy to i skupmy się na sezonie turystycznym. On nie był udany najbardziej w historii wypoczynku na wybrzeżu. Ta już tak mówiąc trochę żartobliwie, ale mówiąc na poważnie, narzekają dość mocno ci, którzy z turystyki żyją.
Ten sezon, to powiedzmy sobie uczciwie, pogodowo jest nieudany. Tutaj nie ma osoby, z którą bym nie rozmawiał, czy to w pracy, czy prywatnie, czy nawet osobiste odczucia powodują, że no, nie wynosiliśmy tych letnich rzeczy. Nie skorzystaliśmy z tego dobrodziejstwa, jakie zawsze, do czego nas przyzwyczaiły lata wcześniejsze. Ja tu mówię o sezonie, czyli o pewnej ciągłości aż weekendu majowego. Weekendy majowe już od dłuższego czasu są chłodniejsze, ale no, ten był wyjątkowo zimny. Potem mamy weekend Bożego Ciała, który już we Władysławowie praktycznie był początkiem dużego sezonu. Oczywiście ludzie przyjechali, ale tej pogody nie było. No, no i potem bardzo kiepski lipiec, jeżeli chodzi o pogodę. Sierpień troszeczkę oddał w tym, tym głównym szczycie, jeżeli chodzi o weekend 15 sierpnia. No ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby prowadzić ten biznes równomiernie i żeby jakby no, ten turysta był przez cały czas najlepiej, ale żeby nie było tych pików też, tak?
To nie jest tylko problem Władysławowa, bo na to każda nadbałtycka miejscowość, większa, mniejsza, narzeka i od tego jest zależna. Co można zrobić tak de facto? Czy się zastanawiacie nad tym, co zrobić, żeby trochę to polskie wybrzeże ratować? Bo ten wizerunek wypoczynku nad Bałtykiem, no, przynajmniej medialny albo taki z mediów społecznościowych płynący, no jest taki, że pogody nie ma, o tym już pan powiedział, drogo strasznie, paragony grozy straszą nas i w ogóle ryby nie można jeszcze zjeść, bo sztuczna ta ryba. Tak to wygląda, taki obraz się rysuje. Co robić, żeby malować inny obraz? Czy się nie nad wątpliwie. Tym zastanawiacie w ogóle? Bo to jest bardzo istotne pytanie o przyszłość w ogóle turystyki.
Niewątpliwie trzeba z tym wszystkim walczyć, zarządzać, obojętnie jak tego nie nazwiemy, to trzeba umieć się w tym odnaleźć. No jesteśmy w momencie dzisiaj, w którym no sezony już nie będą takie, do których się przyzwyczailiśmy. Zarówno o turystę...
Czyli już nigdy nie będzie takiego lata?
W mojej ocenie klasyka? Nie. No zmienia się klimat, panie redaktorze. No tutaj wszyscy jesteśmy świadkami tego, co się dzieje pod kątem zmian klimatycznych. No oferta turystyczna no też z każdym rokiem rośnie. Zmieniają się różne rzeczy, chociażby takie jak łatwość dostępu do niektórych regionów, czyli ten trafik drogowy decyduje pewnie o wyborze, oferta zagraniczna, która się na to nakłada. No i te problemy, o których pan powiedział, czyli te medialne niekiedy przekazy, dosyć takie no, nietrafne albo na przykład powielane.
Albo generalizujące bardzo
dorzuciłbym
mocno,
do tego,
prawda?
O czym pan powiedział, te ciągłe jakieś ataki parawaningu. No w tym sezonie było tego mniej, bo nie było tych obrazków, ale no to też zawsze wraca, jak mówimy o sezonie gdzieś nadmorskim. Czyli przekaz taki troszeczkę jakby niekorzystnego wybrzeża. No my musimy niewątpliwie umieć tym zarządzić. Jesteśmy w momencie, w którym rozpocząć musimy dyskusję w szerokim składzie, no poza urzędem, z przedsiębiorcami, na różnym szczeblu tego sezonu turystycznego, od sklepikarzy po hotelowców, po gastronomików. No to musi się zadziać w taki sposób, w którym opisaliśmy to troszeczkę w strategii, czyli Rada Przedsiębiorców Turystycznych no musi wyjść naprzeciw tym zmianom. Musi wymyśleć pomysł na to, jak tego turystę tutaj wewnętrznie zatrzymać, jaką ofertę zbudować, żeby on chciał do nas przyjeżdżać. Ta oferta musi być dostosowana do różnych grup wiekowych, do różnych potrzeb. I to nie tylko atrakcje zewnętrzne, do których no, z przyzwyczajenia no, miasto organizując to wypełniało te potrzeby, tylko nawet te nasze gdzieś drobne infrastrukturalne rzeczy, jak nie wiem, zagospodarowanie obiektu, jak jakiś plac rekreacyjny, jak w obiekcie restauracyjnym jakiś kącik dla dzieci, w którym po prostu rodzice spokojnie czekając na posiłek będą mogli tutaj z tego skorzystać. No widzimy przykłady dobrych praktyk, gdzie w zależności od tego, jaka jest pogoda, zmienia się całe otoczenie danego lokalu. Jak jest słońce, to się wystawia leżaki, jak pada, to po prostu jest troszeczkę to przeorganizowane. No chociażby Gdańsk jest bardzo dobrym przykładem, gdzie tego turysty, mimo wszystko zagranicznego też, takiego no, wymagającego jest bardzo dużo.
Ale Gdańsk jest dużym miastem, ma bogatą ofertę, no nie tylko turystyczną, tu jest co robić. Tak? No nie chcę powiedzieć, że w Władysławie nie ma co robić, ale z drugiej strony turysta jak przyjedzie i stwierdzi, że chciał leżeć na plaży, albo pada, to on nie ma tu co robić. Nie? To tak
ja
się
mówię
do tego
trochę
sprowadza,
o
trochę.
Podpatrywaniu dobrych praktyk, bo przecież tutaj nie trzeba wyważać drzwi. No tutaj trzeba obserwować, trzeba ściągać to, co jest najlepsze i działa gdzie indziej. I oczywiście w innej skali jakby zaszczepiać na naszym terenie. Czy u nas nie ma co robić? Panie redaktorze, no my mamy bardzo szeroką ofertę, jeżeli chodzi o same położenie. No to jest unikalne miejsce, 4 rezerwaty, obszar Zatoki, obszar morza.
Ale od 4 dni pada deszcz. Ja próbuję wejść w głowę turysty po prostu, jak on na to
tak,
patrzy.
I rośnie frustracja, tak, po jego stronie. No i oczywiście trzeba mu stworzyć pewne warunki do alternatywnego spędzania czasu. I tutaj burmistrz Władysławowa no, mierzy się z tym problemem, że od kilku lat skupując pewne nieruchomości we Władysławowie i buduje pewną możliwość jakby zgromadzenia gruntu dla zbudowania jakiegoś obszaru rodzinnej atrakcji. Dużego obiektu pod dachem, czy nie, to jeszcze te rzeczy nie zostały
do końca
sprecyzowane.
Rozumiem, tak?
W tej chwili powstaje zespół wewnętrzny, który będzie pracował nad tym obszarem, ponieważ już większość gruntów została jakby zakupiona. Mówimy tutaj o terenie we Władysławowie, w ścisłym centrum. To jest obszar no, dawnego Ocean Parku, czyli takiego terenu przygotowanego do parku rodzinnego rozrywki. W planie zagospodarowania wręcz wpisane jest takie przeznaczenie, więc jesteśmy zgodni z planem i mamy pewne dokumenty planistyczne już pod to przygotowane.
A inwestor jakiś jest?
Miasto jakby w tej chwili przejmuje inicjatywę, żeby stworzyć program i żeby jakby tutaj wyjść z ofertą. Być może decyzje zapadną, że miasto będzie tutaj inwestora, a być może będziemy szukali do tego partnerstwa.
Jaki horyzont czasowy realizacji? Trudno powiedzieć, rozumiem.
Burmistrz stawia bardzo wysoko poprzeczkę i myślę, że to będą szybkie decyzje.
Dobrze, to wrócimy kiedyś do tej rozmowy. Czas nam się niestety skończył i o korkach nie zdążyliśmy porozmawiać.
Może to i dobrze, bo to jest temat drażliwy. Dla niektórych brak korków to jest oczywiście dobry sygnał, a dla niektórych bardzo zły. Czyli no, w zależności od czyjej buty wejdziemy, no to oczywiście będziemy to różnie oceniali.
Punkt widzenia zależy od punktu postrzegania pewnych rzeczy. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Pięknie dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.